będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji Porady Pedagoga Psychologa. Bardzo, bardzo serdecznie witamy pana doktora Krzysztofa Liszcza. Pan doktor Krzysztof Liszcz jest lekarzem, pediatrą, a do tego, co jest bardzo ważne i wiem, że dla pana doktora to jest też bardzo istotne, jest ojcem adopcyjnym i zastępczym czwórki dzieci. W studiu razem z nami jest gość, młody człowiek, Karol. Karol nie będzie się za bardzo odzywał. Może w trakcie poprosimy go, żeby kogoś pozdrowił. Natomiast chcę państwa poinformować, że pan doktor właśnie przyszedł z tym młodym człowiekiem, z Karolem. Temat, który proponujemy państwu dzisiaj, jest następujący. Dziecko, matka czy żłobek? Temat spowodowany jest pewnym listem otwartym w sprawie ustawy żłobkowej. Natomiast ja bym chciała poprosić pana doktora, który jest również specjalistą od tak zwanego zespołu
płodowego
zespołu alkoholowego, tak zwanego FAS z angielskiego. I jest członkiem takiej rady ekspertów. Dlatego myślę, że tutaj w tym wypadku pan doktor mógłby nam jak najwięcej powiedzieć, przekazać w związku z tym tematem. I stąd ta prośba do pana doktora Krzysztofa Liszcza o takie pokazanie nam. Pokazanie nam, jak ta sprawa w tej chwili wygląda.
Kiedy postawiliśmy pytanie mama, dziecko czy i żłobek, to musimy od razu określić, z jakiej perspektywy chcemy się tym zajmować. Otóż nie chcemy kontestować żłobków jako rozwiązania na wczesną opiekę dziecięcą, czy nawet na wczesne wspomaganie rozwoju dziecięcego, ale musimy stanąć w obronie dzieci najmłodszych, to znaczy noworodków i niemowląt. Myślę, że dzieci do co najmniej drugiego roku życia, które według współczesnej wiedzy powinny po porodzie trafić na brzuch matki, a po powrocie do domu przez co najmniej kilkanaście miesięcy być w ścisłym, wyłącznym, codziennym, pełnodniowym związku. Wszelkie rozwiązania, które sugeruje projekt ustawy, która jutro będzie o godzinie 11 podpisana przez pana prezydenta RP, które zakładają, że dziecko może być umieszczane w placówce żłobkowej bądź typu żłobek czy klub niemowląt od 20 tygodnia życia, są rozwiązaniami, na które trzeba spojrzeć krytycznie. Mam takie poczucie, że te rozwiązania służą wzmocnieniu relacji mama-pracodawca, a niekoniecznie mama-dziecko. Więc pytanie, kto stanie przy mamie i przy dziecku i pokaże im nie tylko skutki obu tych rozwiązań i nadzieję lub mniejszą nadzieję na rozwój, ale też kto stanie i stworzy warunki, by mama nie była zmuszona z powodu głodu, biedy czy jakiegoś paranoicznego dążenia do kariery porzucić dziecko i przekazać się w opiece pewnie troskliwej niani czy zespołu terapeutycznego, a zrezygnować z budowy relacji z nim. Budowy, która polega na tym, że mama rodzona moja, której tętno, głos, zapach i dotyk czułem i czuję, winna być ze mną i być tłumaczem świata, w którym się pojawiłem. Nie może w 20 tygodniu życia, czy nieco później, zlecić opieki nade mną w wymiarze od 2 do 10 godzin dziennie osobom trzecim. Ja nie urodziłem się jako przedmiot. Ja potrzebuję budować z nią związek. Dlaczego to ma i dlaczego mówimy o tym w cyklu po audycjach o alkoholowym zespole płodowym? Mówimy o tym dlatego, że już ciąża zaniedbana alkoholem może skutkować potem podobnym, nie chcę użyć słowa lekceważącym, ale takim jakby nieco naiwnym czy życzeniowym stosunkiem do tego, jak to dalej będzie. Oto potrzeba w tej opiece wczesnej relacji, dotyku, bliskości, widzenia, czucia, grania ze sobą. Mama i dziecko grają pewien wspólny utwór. My nie możemy z tego zrezygnować. Jeśli my tworzymy inne warunki, to my możemy sprzyczynić się, pewnie nieumyślnie, do tego, że w przyszłości mogą powstać różne skutki tej zaniechanej czy ograniczonej opieki pod postacią różnorakich zaburzeń więzi, a więc w przyszłości wyposażenia do budowy więzi z innymi, z własnymi dziećmi, z partnerem, z małżonkiem, z przyjaciółmi, czy potem z przełożonymi, czy podwładnymi. Czyli my kształtujemy w tym pierwszym, tych kilkunastu miesiącach u dziecka obraz świata. Albo ten świat obdarzy ono zaufaniem, albo będzie z tym światem walczyć, albo się na ten świat zamknie. I to jest istotne, jak to się dzieje. Mama powinna bez stresu stanąć przed wyborem. Pozostaje w domu godziwie zabezpieczona materialnie lub wracam do pracy, ponieważ tego zabezpieczenia nie ma, albo dokonuje takiego wyboru z zimną krwią. Natomiast jeśli mama się decyduje na żłobek pod przymusem swojej trudnej sytuacji, nie wiem, mieszkaniowej, zawodowej, materialnej czy partnerskiej, czy w związku, bo to nie wszystkie dzieci rodzą się, jak wiemy, w Polsce w związkach małżeńskich. Około 1/5 dzieci miejskich i 1/6 wiejskich już rodzi się w związkach nieformalnych. A więc ta mama musi mieć zabezpieczenie socjalne, które spowoduje jej pozostanie w domu.
Bo to jest tak, jak gdyby, pani doktorze, tak, najpierw to dziecko się rodzi nie w rodzinie, tylko w jakimś tam nieformalnym nawet często związku. Potem na 10 godzin byłoby oddawane do żłobka i właściwie to ono w ogóle nie wie, co to znaczy.
Mama, tata, ojciec. Tak może być w skrajnym wypadku, ale pewnie większość dzieci rodzi się w związkach, ale te związki są związkami młodych ludzi pracujących, dorabiających, spłacających kredyty hipoteczne. To jest taka spora pogoń, żeby już tuż teraz mieć. Nie rozkłada się tego na lata. Trudna jest sytuacja materialna i ludzie stają przed pokusą, no to szybciej się wzbogaćmy, że szybciej no, zapewnijmy sobie własne mieszkanie. No to jest zrozumiałe, ale pytanie, czy nie będzie taniej i mądrzej i bezpieczniej dla dziecka, by pozostawić, jeśli podejmie mama taką decyzję, mamę przy dziecku z dzieckiem, stanowiąc jakiś istotny finansowy warunek tego pozostania, wydłużając im swój płatny urlop macierzyński, czy to nie będzie taniej niż za lat 10 czy 15 ponosić uciążliwości i następstwa tego współczesnego zaniechania. Po prostu to tak jak likwidujemy fundusze emerytalne, nie martwimy się, co będzie w przyszłości, likwidujemy teraz szansę zostania w domu, nie martwimy się, co w przyszłości. Kobiety wracają na rynek pracy. Ale czy to o to chodzi? Kto stanie w obronie tych kobiet? Czy mają na to tylko wpływ rady pracodawców, czy ekonomiści, czy też psycholodzy rozwojowi, duszpasterze, czy wreszcie środowiska rodzicielskie?
Panie doktorze, wiem, że został napisany list otwarty w sprawie tak zwanej ustawy żłobkowej. To najpierw był list do premiera z dniem 6 grudnia,
tak,
dotyczący właśnie projektu ustawy, a teraz 2 lutego już list otwarty. Tak. W sprawie tej ustawy. Napisała go pani doktor, pani Teresa Jadczak-Szumiło, psycholog zajmująca się kształtowaniem więzi matka-dziecko i terapią tych zaburzeń. Bardzo nam przykro, ale pani doktor nie może teraz z nami rozmawiać. Natomiast gdyby pan doktor mógł o tych listach coś powiedzieć nam.
Więc sygnatariuszy listu było kilkudziesięciu. No, nie jestem upoważniony, żeby tutaj cytować tę listę
nazwisk. Tak.
Wiemy, że skutkiem całego, że tak, przebiegu wydarzeń jest jutrzejsza uroczystość podpisania ustawy przez pana prezydenta. Nie wiemy, w jakim stopniu te listy były brane pod uwagę, czy były wzięte pod uwagę, ale z tego, co do tej pory wiem, to raczej one przeszły bez echa.
Ja wiem, że na przykład tutaj do tej ustawy, do konsultacji w sprawie tej ustawy byli brani pod uwagę jakieś pracodawcy, jakieś związki zawodowe, a nie było nikogo, kto by zajął się dziećmi.
Z tego, co ja wiem, to właśnie środowiska organizacji rodzicielskich, czy profesjonalistów, psychologów, neuropsychologów, pediatrów, jakby nie zabrały tutaj wyrazistego, nie wiem, czy w ogóle miały możliwość zabrania takiego głosu, ale jakby w projekcie ustawy oni są nieobecni. Ustawa zajmuje się szczegółowo jakby bazą materialną, różnymi uwarunkowaniami organizacyjnymi, kadrą, ale też dopuszcza na przykład jakieś karkołomne wskaźniki ilości podopiecznych na jednego opiekuna. Poza tym bardzo liberalizuje te warunki. Właściwie można powiedzieć, że żłobek można założyć w każdym wolnostojącym domku jednorodzinnym bądź w dużym mieszkaniu, bo wymyka się żłobek jakby spod jurysdykcji Ministerstwa Zdrowia, I przechodzi w zasadzie w obszar Ministerstwa Gospodarki. A więc wydaje się, że nadzór i sposób kierowania i prowadzenia, superwizowania tej pracy może być utrudniony. Tym bardziej, że liczba podopiecznych na jednego opiekuna jest dość znacząca. To nie jest jedno dziecko, to nie jest nawet dwójka, to jest co najmniej trójka dzieci, a może być i więcej.
Więc na jednego opiekuna?
Tak, na jednego opiekuna, no to jest co najmniej trójka dzieci. Ten opiekun musi zapewnić wszelkie sfery, nie tylko te wegetacyjne typu ciepło, syto i bezpiecznie, ale też ma zapewnić warunki do stymulacji, do wspierania rozwoju, do diagnozy. No ta kadra musiałaby zdążyć, trzeba by ją przygotować także. I pytanie, czy dziecko kilkumiesięczne to już obywatel, który powinien być w grupie? Czy to dalej dziecko, które powinno być w diadzie z matką? Więc współczesna wiedza mówi, to jest dziecko, które musi dokończyć rozwój związku z matką, żeby na bazie tego związku pójść kiedyś do szerszej rodziny i do grupy. Jeśli ono tego nie zdąży zrobić, to pójdzie kalekie po prostu z domu. Pójdzie nieprzygotowane do bycia w grupie. Będzie w grupie albo przedmiotem, albo tyranem.
Panie doktorze, a kiedy zaczęły się właściwie żłobki? Jak to było z tymi żłobkami?
Ja tak się odwołałem w komentarzu do listu do wieku XIX, kiedy wielka industrializacja, szczególnie włókiennictwo, niejako zabrały kobiety z domów i wtedy kobiety miały 12-godzinny dzień pracy. Zresztą teraz też wiele kobiet pracuje po 12 godzin z przerwą na lunch, prawda? Więc bywa, że kobieta opuszcza rano dom, wraca wieczorem, a dziecko było wtedy i teraz pewnie też będą. Żłobki zawodowe, może mały żłobek przy Sejmie, a więc mama w pracy, dziecko w żłobku, kuchnia mleczna albo żywienie sztuczne, no oczywiście potrzebny do tego jeszcze jest oddział biegunkowy, który będzie leczył powikłania sztucznego żywienia i bycia w grupie pełnej infekcji, zachorowań i różnego rodzaju stresu, który małe dziecko także odbiera, chociaż o nim nie opowiada. A więc to jest sytuacja pewnego ryzyka, na które wystawiamy i rodziców, i dzieci. Pytanie, czy koszty tego ryzyka jesteśmy też w stanie w przyszłości ponosić, na przykład opiekując się i sprawiając rozwój, który teraz zaburzymy.
Panie doktorze, czy można byłoby powiedzieć, że ta ustawa właściwie nie wspiera rodziny, tylko, no może niekoniecznie jest przeciwko rodzinie, ale na pewno nie wspiera rodziny?
Ja nie wiem, w jakim kierunku biegną intencje naszych ustawodawców, ale na przykład 12 lat temu zlikwidowano tak zwane wcześniejsze emerytury dla matek dzieci niepełnosprawnych, ustanawiając te mamy już nie emerytkami, które mogły wysłużyć sobie lata i posłużyć i pobyć z dzieckiem, potem opiekować się nim, ale podopiecznymi pomocy społecznej. Otóż mogą dostać świadczenie dla matki wychowującej takie dziecko, która nie ma minimum socjalnego. W tej chwili to rozwiązanie idzie w podobnym kierunku. Nie masz uprawnień do urlopu macierzyńskiego godziwie, czy nawet miernie płatnego, ale za to dostaniesz takie socjalne rozwiązanie, dość przecież drogie. Przecież koszt pobytu dziecka w przedszkolu jest wysoki, w żłobku pewnie równie wysoki, bo jeszcze opieka pediatryczna, konsultacje. Kto pokryje? Mamy mieć tanie państwo, sobie tutaj organizujemy taki prezent, by tworzyć nowe rozwiązanie socjalne, które będąc uprawnieniem na pewno przyciągnie klientelę, bo takie rozwiązania zawsze są wygodniejszymi. Więc pytanie, czy stworzymy warunki dokonania wyboru rzeczywistego? Przedszkole, żłobek? Tak. Dom? Tak, ale wsparty. Przecież dom też może być wsparty konsultacjami psychologa, opieką, udziałem mamy w grupie wsparcia, udziałem dziecka w jakichś fragmentarycznych spotkaniach w skali tygodnia, zależnie od wieku, w grupie, nie wiem, w klatce schodowej, w bloku, w grupie azowej czy parafialnej. My nie zamykamy dzieci w domach, ale nie mówmy, że dziecko 5-6-miesięczne czy 8 lgnie do rówieśników, że ono ma tam im coś do wzięcia albo do zaoferowania.
Ono przede wszystkim lgnie nieprawda. Do mamy, to jest chyba tak naturalne. Proszę Państwa, pan doktor Liszcz bardzo ekspresywnie mówi o tym, co może spotkać, jakie niepowodzenia, jakie nieszczęście mogą spotkać dzieci, które
tego
są...
Nie wiemy dokładnie, tak. Ale możemy to sobie wyobrazić, albo przypuścić, albo zabezpieczyć się przed taką możliwością.
Może ja poproszę teraz osoby, które zechciałyby dodzwonić się i w tej sprawie z nami porozmawiać. Może ktoś ma jeszcze jakieś dodatkowe informacje, bo
albo
sprawa jest pilna, dlatego że jutro będzie podpisywana ta ustawa, tak?
To już jest pewnie za późno, natomiast chodzi nam, żeby mamy miały świadomość, że wybierając, wybierają pewną niepewność. Oczywiście pozostając w domu, mają w tej sytuacji niepewność materialną, ale oddając dziecku do żłobka, mają pewną niepewność co do tego, jak potoczy się jego rozwój, szczególnie jeśli to będzie dziecko maleńkie. No ja bym ewentualnie dopuszczał udział w grupach żłobkowych różnym stopniu intensywności dzieci kilkunastomiesięcznych czy kilkudziesięciomiesięcznych, 20, 22 miesiące, 26, 28, od trzeciego roku życia jest w przedszkole, ale nie mówmy o dzieciach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 miesięcznych. Dajmy spokój przynajmniej do tego, kiedy czasu, kiedy wyrazi siebie, który określi potrzebę, kiedy powie nie, nie chcę, chcę, proszę. Ono musi się komunikować w grupie, żeby w grupie zająć miejsce, żeby się zwrócić do osoby obcej i zasygnalizować swoją potrzebę. Przecież płacz nie będzie czytelny dla osób obcych.
Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu są następujące. 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy 48 56 655 23 33. Mamy telefon, tak, słuchamy. Halo, Radio Maria,
słuchamy. Szczęść Boże, Romek z Wrocławia się kłania.
Witamy, panie Romanie.
Ja akurat przejeżdżałem i całej audycji nie słyszałem, słyszałem końcówkę na temat żłobków. Ja uważam, podobnie jak tutaj pan mi wypowiadał, że żłobki to jest no jedna wielka zguba dla dzieci. Ja powiem tak, mam ogólnie czwórkę dzieci i powiem tak, ani jedno dziecko moje nie było w żłobku. Nie jest nam wesoło finansowo, wiadomo, że trzeba się, że tak powiem, mocno sprężać. Natomiast nie oddaliśmy i nie oddamy dzieci do żłobka, bo mamy właśnie tą głęboką świadomość, że dzieci wychowywane w domu o wiele więcej zyskują, generalnie rzecz biorąc, od rodziców. I mamy tego przykłady poprzez życie naszych dzieci, tak? Widzimy, jakie nasze dzieci są radosne, jakie są spontaniczne, jakie są odważne, ile umiejętności nabywają w związku z tym, że przebywają z nami. Oczywiście mam no, cudowną żonę, która się opiekuje dziećmi i organizuje różnego rodzaju zajęcia. Natomiast też jak gdyby pochodzę z wielodzietnej rodziny. Było nas siedmioro i żadne z nas nie poszło do żłobka. Moja mama zrezygnowała ze swojego życia zawodowego, poświęciła się nam, ale dzięki temu uniknęliśmy tej traumy, którą widzimy dzisiaj. Próbowaliśmy syna oddać do przedszkola rok temu i po prostu trafiliśmy na taki program w przedszkolu no, niedorzeczny wręcz bym powiedział, bo i różnego rodzaju magie i inne takie rzeczy, z którymi my jako katolicy się nie godzimy. W związku z tym, jak gdyby stoczyliśmy mocny bój, no, dyrekcja tego przedszkola była jakby za nami, po naszej stronie, natomiast całe kuratorium i cała jak gdyby oprawa rodziców, którzy twierdzili, że dzieci właśnie mają trafiać do przedszkoli, do żłobków i to jest dla nich najlepsza opieka, była tak silna. Natomiast te dzieci, będąc w żłobku i później w przedszkolu, po prostu... Ja powiem, żal się patrzy na takie dzieci. One mają jeden wielki smutek, żal, rozczarowanie i zagubienie jako już takie małe istoty. I powiedzmy, później odbija się to na pewno w życiu dorosłym, zwłaszcza, że przykładem tego jest właśnie moja żona, która w przedszkolu najpierw w żłobku wylądowała, później w przedszkolu i do dzisiaj ponosi tego skutki, tak? Wychodzi z tego bardzo powoli. Ale dzięki temu, że się trzymamy mocno Chrystusa, tak, i podążamy za Nim. Natomiast wiem, że tego rodzaju sytuacje są bardzo niekorzystne. Ja powiem, dziwię się, że 20 lat po uzyskaniu niepodległości, zamiast państwo być właśnie przyjazne dla rodziny, inwestować w rodzinę, wzmacniać tę rodzinę, żebyśmy byli silnym społeczeństwem, to powiem, wracamy do komuny, tak? Wracamy do komuny na zasadzie takiej, że praca 12 godzin, to co pan powiedział, żłobki, coraz więcej żłobków się zaczyna budować, inicjatywa, żeby te żłobki rozbudowywać, żeby te dzieci jak najbardziej kolonizować i później mieć na nie wpływ chyba w życiu dorosłym, bo to chyba dowodzi tak naprawdę. Jest dla mnie przerażająca. No przerażająca. Nikt nie da takiej opieki, zwłaszcza dziecku do trzeciego roku życia jak matka.
Panie Romku, bardzo dziękujemy za te pana słowa.
Bardzo panu dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za te słowa.
Ja również dziękuję, z Panem Bogiem.
No, życzymy radości. Dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówi Maria z Iławy. Chciałam właśnie własnym doświadczeniem z żłobka dzieci własnych. Wychowałam dwoje dzieci i tylko jedno dziecko było 2 miesiące w żłobku. To się nie da opisać. Jak jedzenie włożył rano, to tak trzyma w buzi, taką gulaję do godziny 3. Stale chorował, z płaczem. On płakał i ja idąc do pracy tak samo. I po 2 miesiącach, bo zawsze miałam opiekunki, ale w tym czasie no trudno było zaraz znaleźć następną i przez te 2 miesiące był w żłobku. W ten czas poszedł, jak miał gdzieś 2,5 roku, to na zimę, w zimę jak do żłobka szłam z nim i mówię, idziemy do żłobka, to po prostu położył się na śnieg i mówi, mamo, do żłobka nie. I co chciałam powiedzieć, za poprzednich czasów, bo te dzieci stale chorują i więcej się wydaje na lekarstwa, aniżeli ta opieka w tym żłobku jest warta. I jeszcze w poprzednich czasie to było tak, że jak matka miała zwolnienie, to z pracy nie zwalniali, a w dzisiejszych czasach, gdyby matka miała tyle zwolnień do tego dziecka, to przedsiębiorcy zwolnią, nie będą w ogóle chcieli zatrudniać tych prac do pracy. Najgorsze, co może być, ostrzegam wszystkie matki, tylko nie dawać do żłobka. W tym czasie to sobie kupowaliśmy tańsze tam meble, czy lodówkę mniejszą, telewizor, aby dziecko było w domu. I nie żałuję. Na opiekę mieliśmy w sumie 10 lat. I dzieci nie chodziły też zaraz do przedszkola. Dzieci pokończyły studia, ich dzieci już kończą studia. Także ostrzegam wszystkich rodziców, którzy chcą oddawać dzieci do żłobka.
Dziękuję. Pani Mario, dziękujemy. Dziękujemy za ten piękny głos. Panie doktorze, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jolanta z Wrocławia. Ja chciałam się podzielić takim swoim przemyśleniem na temat wychowywania dzieci. Ja już mam na dzień dzisiejszy dzieci dorosłe, w tym starsze dziecko, córę, urodziłam z wadą wrodzoną, która wymagała wielu operacji plastycznych. Na tamten okres nikt niestety z lekarzy nie poinformował mnie, że ja mogę ubiegać się o jakąkolwiek pomoc. Na dzień dzisiejszy zostałam bez prawa do emerytury jakiejkolwiek. Natomiast muszę powiedzieć, że patrząc wstecz, absolutnie tego nie żałuję. Dlatego, że wychowałam dzieci zdrowe, wychowałam dzieci przygotowane do życia, umiejące sobie poradzić. I ta moja córa, która przeszła wiele operacji, skończyła studia, dzisiaj wspaniale sobie w świecie radzi i za to Bogu dziękuję. Jestem szczęśliwą matką i nieważne, czy człowiek ma nie wiadomo jakie zasoby finansowe, a jeżeli chce sobie poradzić, jeżeli z Bogiem jakoś w zgodzie w rodzinie potrafi...
Pani Jolanto, widzę, że pani wzruszona jest. Dziękujemy za ten telefon piękny.
Dziękuję uprzejmie.
Głos się pani wami. Pan doktor chciałby tutaj do pani odezwać
ja
się jeszcze.
Do pani i do mojej żony, która może nas słucha, żeby jej podziękować. 22 lata temu była historykiem sztuki, może by zrobiła doktorat. Była pełna różnych pasji naukowych. Po adopcji pierwszego, drugiego, a potem przez pozostałe 3. i 4. dziecka od 20 lat jest w domu. Poświęca się im. Dla państwa, ZUS-u i wszystkich perspektywicznych rozwiązań jest nikim. Ja osobiście opłacam za nią.
A to znaczy pana żona i
moja
pani Jolanta?
Jest nikim. One nie istnieją. One po prostu swoje życie spędziły na pracy z dziećmi trudnymi. My mamy dzieci przysposobione, właściwie w większości niepełnosprawne. Wydaje nam się, że no my po prostu chcemy podzielić się tym, że serce
obecność i niewygoda to też jest życie. Nie jest tylko życiem ulga, powodzenie, kariera. Cierpienie, czy brak, czy wyrzeczenie to także sposób, szczególnie kiedy ma głębokie uzasadnienie potrzebami dziecka. Potrzeby dziecko ma tak dziecko chore, z wadami wrodzonymi jak upośledzone, jak i dziecko zdrowe. Dziecko zdrowe sobie samo potrzeb nie zaspokoi. Przestańmy w takim mit wierzyć. Dziecko zdrowe potrzebuje matki, nie potrzebuje zmianowości personelu, nie potrzebuje zbiorowego żywienia, nie potrzebuje jadłospisu dekadowego, ani cotygodniowej kontroli sanepidu, ono potrzebuje miłości. I ja nie sądzę, żeby żłobki za pieniądze czy bez dawały miłość. Dajmy matkom pieniądze, ewentualnie pomoc, by mogły naturalną sposób być i korzystać z macierzyństwa. Macierzyństwo to relacja, to emocja, to duchowość, a nie transport do żłobka.
Panie doktorze, mamy jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Bożena z Bydgoszczy.
Witamy Pani Bożeno.
Właśnie słucham tej mądrej audycji i tutaj podzielam zdanie pana doktora. Bo faktycznie my kobiety przecież jesteśmy stworzone do tego, żeby urodzić i wychować. I my mamy z mężem troje dzieci, najstarsze 19, 11 i 5 lat i ja sobie nie wyobrażam, żeby dziecko oddać do żłobka. Mało tego, ja nawet zaznaczę, że do przedszkola chodziły, bo to już trzeba było iść jakoś tam do pracy, ale one nawet nie miały ochoty chodzić do przedszkola. Nasz ten 5-letni syn, on do tej pory jak ma iść, to mówi, mama, ja nie chcę iść do przedszkola, więc jaki jest motyw, że on ma 5,5 w tej chwili i nie chce chodzić, jak on tam ma pół roku i ja bym miała go, po prostu mnie by się serce kroiło. Mało tego, ja jako dziecko byłam już od pierwszej klasy w domu dziecka. Moja matka w wieku tam 2 lat zostawiła na 7, więc trudny mój okres tego życia i wiem, ile miłości, ile wszystkiego ja potrzebuję. W sumie my jako matki od tych dzieci też czerpiemy i nie wyobrażam sobie, że przez pół dnia dziecko było w objęciach innej matki. Przecież to jest, ja w sumie karmiąc piersią, to przecież ja też czerpię wielką miłość. To kto obcy by miał tą butelką, czy tam, no to jest po prostu dla mnie jako matki jest to niewyobrażalne. I też tak jak tutaj właśnie, że ja mówię, zamiast te pieniądze ładować na to, żeby tą ustawę i te matki oddawały, to właśnie na matką. Przecież ja, my jesteśmy 24 lata po ślubie z mężem. Ja 20 lat mam jakoś tam między tymi dziećmi jakoś mam wypracowane, ale w sumie ile i od 16 roku życia już pracę podjęłam, więc nie ma żadnej ochrony. Ja w tej chwili już, on ma 5,5 ten młodszy, to ja przez 7 lat już jestem bez żadnej opieki od państwa, więc ile my ubolewamy nieraz mężem, żeby chociaż lata pracy. Ale tak jak jest tu mowa, my jesteśmy wierzącymi ludźmi. Ja mówię, Panie Boże, dałeś 20 lat, mieliśmy co na chleb. I ja myślę, że jeszcze jak będziemy na starość, to dzieci nas wspomogą i to nigdy nie po prostu nie zostaniemy bez tego chleba i bez jedzenia. Ale naprawdę jako państwo to się dziwię, dlaczego taki nakład pieniędzy idzie w tym kierunku, kiedy właśnie tu kobietom, rodzinom pomóc.
Pani Bożenko, bardzo dziękujemy za ten piękny telefon. Panie doktorze, ja myślę, że to niesamowite te telefony były. Każde potwierdzało jakąś tezę, która poruszana była w tym liście otwartym do premiera dotyczącą żłobków. Teraz jeszcze pan.
My oczekujemy po prostu równouprawnienia. Ci, którzy chcą mieć dzieci w żłobkach, niech może nawet je mają, ale niech ci, którzy pozostaną z nimi, nie będą traktowani jako ciemnogród albo jacyś ultrakatolicy. Po prostu my myślimy o dzisiaj i o perspektywie. Ci, co proponują żłobek, pewnie bardziej myślą o dzisiaj. Perspektywa i jakość to będzie. To jest dla mnie takie typowo, przepraszam, takie nieodpowiedzialne myślenie, bo ono zakłada, że przyszłość się sama rozwiąże. My chcemy, żebyśmy mieli możliwość wyboru. Tak, po prostu wyboru, a więc świadczenie powinno pójść za dzieckiem. Albo ten bon żłobkowy pozostanie w domu i da dostęp do leków, do konsultacji, także do psychologa, także do logopedy, bo mamy konstytucyjne równe prawa. A nie, że my dokonamy separacji rodzin jakichś tradycyjnych, wielodzietnych, a może jeszcze zmarginalizowanych i tych super nowoczesnych. My żądamy równouprawnienia obu tych stron, obu tych podmiotów.
Proszę Państwa, myślę, że ta dzisiejsza audycja, nie wiem, czy coś zmieni jeszcze przed jutrzejszym dniem. W każdym razie chcieliśmy poruszyć sumienia i no, dzięki tym głosom, które zostały tutaj przedstawione w audycji Porady Pedagoga Psychologa, dzięki naszemu gościowi, panu doktorowi Krzysztofowi Liszczowi, który jest ekspertem w płodowego zespołu alkoholowego. I tym Państwa telefonom myślę, że sprawa w jakiś sposób została zasygnalizowana przez nas może zbyt późno, no ale tak to się złożyło. Dziękujemy bardzo za przybycie. Bardzo. Może jeszcze dwa słowa, kogo chcesz pozdrowić, Karol?
Chciałbym pozdrowić moją mamę i tatę.
A mam jak na imię?
Joanna i Witold.
A masz rodzeństwo?
Mam.
Mów imiona.
Radek, Maciek i Agnieszka.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.